We śnie, o Panie całego, wszystko, co mam, wszystko, czym jestem. Niech Twój duch oczyści i przemieni w ofiarę dla Ciebie mnie całego, ze wszystkimi władzami ciała i duszy, ze wszystkimi mocami i słabościami, z którymi jestem poświęcony Tobie. Weź moje oczy, które najpierw ujrzały tylko dobro rodziców i piękno świata i ludzi, zanim ujrzały zło. Oczyść je, Duchu Pański, przemień, by we wszystkim widziały Ciebie, Stwórcę i Odnowiciela świata, a w twarzy każdego człowieka ujrzały Twoje odbicie, Twoje oblicze, które nasyci nas radością na wieki. Weź moje uszy, które słyszały najpierw słowa rodzicielskiej miłości, zanim usłyszały słowa niedobre. Oczyść je, Duchu Pański, i przemień w ofiarę na służbę dla Ciebie, aby były wyczulone na głos dobra, na wołanie o pomoc, na piękno ciszy i harmonii pokoju. Przybądź, Duchu Święty, wstąp do naszych serc, rozgrzej je prawdziwą miłością. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, tych wszystkich, którzy w tym momencie łączą się razem z nami. Państwa zapraszam na katechezę. Przyzywaliśmy obecności Ducha Świętego, aby ten czas w wymiarze naszej codzienności stał się dla każdej i każdego z nas spotkaniem z Jezusem, tym, który staje codziennie nad progami naszego życia, tym, który kieruje do naszego serca swoje słowo. My czasami poprzez zatwardziałość naszego serca, poprzez zamknięte nasze usta, kreujemy sobie świat, w którym wydaje nam się, że Pan Bóg jest kimś bardzo dalekim. On jest kimś bardzo bliskim. na wyciągnięcie dłoni, tylko czasami nasze oczy są na uwięzi, nasze uszy są przytkane i drzwi naszego serca są zamknięte. Dlatego potrzeba nieustannej modlitwy, aby otworzyć drzwi serca, nastroić właściwie uszy i otworzyć swoje oczy na obecność Jezusa, tego, który jest miłością, przemieniającą miłością. Rozpoczynamy dzisiejszą katechezę, sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego. Ostatnie tematy przez nas podejmowane dotyczą wyznania wiary chrześcijańskiej. To wyznanie wiary chrześcijańskiej jest dla nas czymś fundamentalnym, czymś zasadniczym. Nieustannie trzeba w swoim sercu zadawać sobie pytanie, w co wierzę, kim jestem, w jakim momencie swojego życia się znajduję i kim dla mnie jest ten, który stworzył świat z nicości i powołał człowieka z miłości do istnienia. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Jaką rolę odgrywa w moim życiu? Czy może jest rzeczywistością marginalną, o której przypominam sobie od czasu do czasu, przy okazji czy to świąt Bożego Narodzenia, czy świąt Wielkiej Nocy? Czy rzeczywiście jest fundamentem? Czy jest kimś najważniejszym? Czy jest kimś, z kim rozmawiam każdego dnia swojego życia o swoim życiu? Jakim ono jest? O teraźniejszości, którą trzymam w swoich dłoniach? O przeszłości, różnego rodzaju wydarzeniach, które mnie spotkały, które często potrzebują Jezusowego uzdrowienia? I o tej naznaczonej niepewnością przyszłości, jaką ona będzie. Dlatego przyzywamy Ducha Świętego, dlatego stajemy o tej porze, aby w sobie odświeżyć wyznanie naszej wiary, aby temu, który z miłości do mnie umarł na drzewie krzyża, odpowiedzieć na nieprzeciętny dar Jego miłości, moją miłością, często słabą, często upadającą, często kruchą, ale właśnie takiego, jakim jestem, pyta się Jezus o miłość. Piotrze, czy kochasz mnie? Pytał się po zmartwychwstaniu tego, który się go zaparł i którego zabrakło na drodze krzyżowej i którego, pomimo tego, że tak często mówił, że jest przyjacielem Jezusa, zabrakło pod drzewem krzyża. Pyta się Piotrze, czy kochasz mnie? Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Kredo i wyznanie naszej wiary jest swoistego rodzaju symbolem. O tym często mówimy. Jest znakiem rozpoznawczym dla wszystkich wierzących. Jest to bardzo czytelny, niezależnie od kultury, języka, historii, wieku czy zawodu, znak rozpoznawczy. A jest także znakiem wspólnoty, jaką tworzą świadkowie Jezusa Chrystusa, zespoleni węzłem miłości i dobroci. Kredo, czyli to wyznanie, o którym mówimy, chroni i użyźnia naszą wiarę. Kościół od samego początku stawał w obronie czystości i głębi swojego kredo. W nim bowiem i poprzez nie oczekiwał wyzwolenia i zbawienia. Żył nim i z niego czerpał siłę w okresie prześladowań czy innych niepokojów. To kredo, to wyznanie wiary, jest rodzajem oddechu wiary, odsłonięciem Bożej logiki postępowania, powiewem miłości od strony Najwyższego. Jest wreszcie samą treścią tego przesłania, z jakim Bóg zwraca się do człowieka i świata. Jest wreszcie przedsmakiem życia wiecznego, które będzie wspólnotą radości bez końca. Jeszcze jedne piękne słowa, które powracają w naszych katechezach odnośnie wyznania naszej wiary, a które w jakimś sensie, myślę, niektórym mogą pomóc zrozumieć to, o czym mówimy. Wyznanie naszej wiary jest krótkie, jak krótkie jest życie na ziemi, a zarazem niezmiernie długie, ponieważ jego treść zgłębiać będziemy przez całą wieczność. Dlatego tak ważne są te katechezy. Tak ważne są te momenty, w których sięgamy po Boże objawienie, sięgamy po nauczanie Kościoła Świętego, rodzące się z Bożego objawienia i z tradycji Kościoła, i zadajemy sobie pytanie dotyczące naszej wiary, dotyczące naszego serca. Czy moje życie i moje serce jest całkowicie zgodne z wolą Pana Boga? Czy moje postępowanie, czy moje uczynki, moje słowa, moje myśli odnajdują wspólny mianownik z tym, co powinno być fundamentem mojego życia, z wyznaniem mojej wiary? Dzisiaj bardzo wielu ludzi dzieli swoje życie na te obszary, w których zgadza się na Boże objawienie i mówi: Panie Boże, proszę bardzo, tutaj sobie wejdź, tutaj masz swoje miejsce. Ale jeżeli chodzi o inne obszary życia, o wymagania, które stawia Ewangelia, o wymagania, które stawia nauczanie Kościoła, człowiek mówi: stąd wyjdź sobie. Ja tutaj po swojemu umebluję swoje życie. Ja wiem najlepiej, ja opracowałem najpiękniejszy scenariusz dla siebie samego. Bardzo często te różnego rodzaju wizje, plany są realizowane w duchu narzucanych różnego rodzaju trendów, mód, pod hasłami lekko, łatwo, zwiewnie, przyjemnie i tak dalej. Jezus chce być Panem całego naszego życia i całego naszego serca. Niepodzielonego, nie fragmentarycznego, nie gdzieś na marginesie zepchnięty w kąt, ale ten, który ma być obecny w centrum naszego życia. Wyznanie naszej wiary, katechizm Kościoła katolickiego bierzmy często do swoich dłoni, czytajmy i rozpoznawajmy te drogi, które są drogami gwarantującymi człowiekowi zbawienie. Jeżeli zdecydujemy się na tę fenomenalną przygodę wiary, jeżeli podejmiemy zaproszenie, które kieruje Chrystus do naszego serca, staniemy się świadkami niesamowitych wydarzeń w historii naszego życia. Pomimo tego, że będą trudności, że będą różnego rodzaju sploty wydarzeń przez nas niezrozumiałe, że pojawią się dramaty, to spojrzenie oczyma wiary na historię naszego życia pomoże nam z najciemniejszych obszarów wyciągnąć światło, które będzie nadzieją na przyszłość, które potrafi dać nam odpowiednią siłę do tego, aby przezwyciężyć to, co słabe, to, co kruche, to, co po ludzku zmiażdżone, to, co po ludzku szare, zwyczajne. Zawsze przed naszymi oczyma powinno stać wydarzenie z Kalwarii, z góry Golgoty, Wielki Piątek, ciemność i krzyk boleści. Ale z tej ciemności i krzyku boleści, czyli po ludzku z przegranej, z ogromnego cierpienia, dramatu, zmiażdżenia Chrystusa, zniszczenia Chrystusa, przybicia do drzewa krzyża, On sam z tego krzyku boleści wyprowadza wielkie światło nadziei, bo powstaje jako zmartwychwstały Pan i mówi nam, że ponad wszystko większa jest miłość. W dzisiejszej katechezie temat poczuł się z Ducha Świętego. Paragraf drugi zatytułowany: Począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Numery katechizmu Kościoła katolickiego od 484. Czytamy: Zwiastowanie Maryi zapoczątkowuje pełnię czasu. O tym czytamy w liście do Galatów. To znaczy wypełnienie obietnic i przygotowań. Maryja jest powołana do poczęcia tego, w którym zamieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała. Boska odpowiedź na jej pytanie, jakże się to stanie, skoro nie znam męża, mówi o mocy Ducha Świętego: Duch Święty stąpi na ciebie. Posłanie Ducha Świętego jest zawsze połączone z posłaniem Syna i skierowane do Niego. Duch Święty, który jest Panem i Ożywicielem, zostaje posłany, aby uświęcić łono Maryi Dziewicy i w sposób boski czynić je płodnym. Sprawia on, że Maryja poczyna wiecznego swego Ojca w człowieczeństwie, które wziął od niej. Jedyny syn Ojca, poczęty jako człowiek w łonie Maryi Dziewicy, jest Chrystusem, to znaczy namaszczonym przez Ducha Świętego. Od początku swego ziemskiego życia, chociaż będzie objawiał się stopniowo, pasterzom, mędrcom, Janowi Chrzcicielowi, uczniom. Całe życie Jezusa Chrystusa będzie więc ukazywać, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. I w tym miejscu się zatrzymajmy. Począł się z Ducha Świętego. W naszej refleksji, w naszej medytacji dochodzimy do miejsca, o którym księga i autor natchniony powie, że zapoczątkowuje się pełnia czasu. Czas się wypełnił. Ten, który począł się z Ducha Świętego i narodził się z Maryi Panny, to sprawił. Tymi słowami przekazuje wyznanie wiary niepojętą tajemnicę pochodzenia Pana Jezusa. Drodzy Państwo, każdy człowiek jest tajemnicą dla siebie, a tym bardziej dla innych. Jak nikt inny, Jezus jest dla nas niepojętą tajemnicą. Wyznanie wiary opisuje tajemnicę Jego pochodzenia w dwojaki sposób. Który się począł z Ducha Świętego, co oznacza, Jezus pochodzi całkowicie od Ojca, oraz narodził się z Maryi Panny, co oznacza, że jest On jednym z nas, jest naszym bratem. Obie wypowiedzi są nierozerwalnie ze sobą złączone. W Jezusie nie spotyka nas Bóg zamaskowany jako człowiek. On jest w pełni Synem Bożym i w całej pełni człowiekiem. Ewangelie dzieciństwa Jezusa według Mateusza i Łukasza podkreślają prawdę, że nie Józef był fizycznym ojcem Jezusa, lecz Duch Święty, moc Boża, która przeniknęła Maryję. Obie Ewangelie podkreślają bardzo mocno dziewiczość Maryi. Na ten temat podejmiemy osobną katechezę na antenie Radia Maryja, ale dzisiaj już warto poczynić wzmiankę w tym temacie. Stary Testament często mówi o Izraelu jako oblubienicy i dziewicy. Podobnie jak młody mężczyzna wybiera sobie oblubienicę, taki Bóg wybrał sobie swój lud, który powinien należeć wyłącznie do Niego. Uosobieniem takiej wierności i otwartości dla Pana Boga jest Maryja, dziewica. Na pozdrowienie anioła odpowiada: oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Od drugiego wieku znajdujemy świadectwa, które wyznają odważnie dziewicze poczęcie Jezusa, mimo iż w środowisko żydowskie czy pogaństwo drwiło z czegoś takiego. Przy okazji warto zaznaczyć, że w pierwszym okresie chrześcijaństwa dziewicze narodziny nie były argumentem na boskość, lecz na prawdziwe człowieczeństwo Jezusa. I jeszcze jeden bardzo ważny element, rodowód Jezusa w Ewangeliach Łukasza i Mateusza nie jest jedynie wynikiem krytycznego poszukiwania przodków. Ma on przede wszystkim na celu ukazać Jezusa jako nowego Adama i nowego Dawida. Oba rodowody Jezusa z kart Ewangelii Mateusza i Łukasza posiadają konkretny cel. W osobie Jezusa wypełniają się wszystkie obietnice i nadzieje dane tym pokoleniom, których imiona widnieją na liście rodowodów. Czas się wypełnił. To kolejny bardzo ważny, istotny akcent, który pokazuje nam pewną logikę Bożego działania. Rzeczywistość obietnicy, którą naznaczony jest Stary Testament, i rzeczywistość wypełniania się obietnicy, którą naznaczony jest Testament Nowy. Tym dość oryginalnym sposobem zostały zobrazowane korzenie pochodzenia Jezusa. Jezus znajduje się w centrum niezwykle bogatej historii ludzkości. Wkracza w nią, zostaje przez nią uformowany, przejmuje jej kategorie myślenia, które pozwalają mu urzeczywistnić słowami swoje posłanie i naukę. Doświadczenie religii Izraela jest zależne od historii ludzkości, gdyż na przestrzeni jej dziejów, mimo upływu tysięcy lat, obserwujemy ciągły jej rozwój. Oba wspomniane wyżej rodowody Jezusa są także znakiem głębokiej jedności Zbawiciela z grzeszną ludzkością. Sam zaś Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał lat około 30, był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego, syna Matata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Janaja, syna Józefa, syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama, Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany z Chrystusem. To dwa fragmenty pochodzące z opisu rodowodów Jezusa z kart Ewangelii Mateusza i Łukasza. Genealogia nie jest głównym punktem zainteresowania ewangelistów. Dla nich bowiem historia Izraela jest znana, a rodowody potwierdza Biblia. Autorzy Ewangelii zdają się zakładać jednak, że czytelnik, trzymając w ręce Pismo Święte, łatwo odczyta motywację, dla której dość swobodnie trzymali się dokumentów biblijnych. Mateusz zaczyna swoją Ewangelię słowami rodowód Jezusa Chrystusa. Identyczne słowo rodowód znajduje się już w Księdze Rodzaju, gdzie zostają wyliczeni potomkowie Adama. Ta zgodność nie jest przypadkowa. Mateusz zestawia stworzenie Adama z człowieczeństwem Jezusa. Łukasz przedstawia to jeszcze wyraźniej, wyprowadzając rodowód Jezusa w odwrotnej kolejności, począwszy od Jezusa i skończywszy na Adamie, Synu Bożym. Jak stworzenie Adama było wyłącznym dziełem Boga, tak i stworzenie nowego Adama jest również dziełem samego Boga. Ten paralelizm akcentuje na swój sposób przekaz o poczęciu dziecka za sprawą Ducha Świętego. Oba rodowody kończą się na osobie Józefa. Podczas gdy Jezus ze względu na ludzką naturę jest synem Maryi. Drodzy Państwo, czas się wypełnił. Stajemy w tym miejscu, gdzie obietnica dana narodowi wybranemu, dana człowiekowi na kartach Starego Testamentu zaczyna się realizować. Zaczyna się realizować w Jezusie Chrystusie, tym, który jest naszym Panem i Zbawicielem. Proszę sobie przypomnieć ten niesamowity dramat z pierwszych kart Pisma Świętego, w którym to człowiek wypowiedział wojnę Panu Bogu. Dramat, w którym człowiek odwrócił się do Pana Boga plecami. Człowiek, który zwiedziony pod szeptem Ojca Ciemności zaczyna budować swoje życie według własnego widzimisię i zaczyna brakować w jego życiu miejsca dla Pana Boga. I Bóg, który jako pierwszy wychodzi na ścieżki raju, by szukać człowieka. Adamie, gdzie jesteś? Adamie, tęsknię za Tobą. Adamie, pragnę Twojej przyjaźni. Chcę popatrzeć w Twoje oczy i wczuć się w rytm bicia Twojego serca. To wołanie Boga, Boga, który poszukuje człowieka, Boga, który nigdy nie przekreśli człowieka, Boga, który daje człowiekowi wciąż świeżą szansę na powrót człowieka do Pana Boga, będzie rozbrzmiewać i rozbrzmiewa w różnych etapach i na kartach historii narodu wybranego. I obietnica dana przez Pana Boga o posłaniu i przyjściu na świat tego, który wyzwoli człowieka z ciemności grzechu i z ciemności śmierci. W tym momencie dotykamy tej rzeczywistości i wypełnienia tej tajemnicy. Mówimy o tym, który począł się z Ducha Świętego. To zwiastowanie Maryi zapoczątkowuje pełnię czasu. A zatem widzimy ten bardzo ważny element i akcent, który moglibyśmy nazwać, że Bóg daruje się człowiekowi w pełny i ostateczny sposób w Jezusie Chrystusie. Niejednokrotnie o tym mówić będziemy, że Pan Bóg już siebie nic więcej dać nie mógł i nie może. Dał swojego Syna, który przyszedł na świat, począł się poprzez otwartość serca Najświętszej Maryi Panny, mocą Ducha Świętego wziął na swoje ramiona ciężar ludzkiego grzechu i w misterium paschalnym obdarował człowieka nadzieją na życie wieczne. Bóg darował siebie. Objawił człowiekowi w całej pełni w Jezusie Chrystusie. Innymi słowy, za podstawowy, moglibyśmy tak powiedzieć, wyraz naszej oryginalności, tożsamości, uznaje się wiarę w zbawcze darowanie się, samo objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie. W przekonaniu chrześcijaństwa pełnią objawienia jest przyjście Jezusa Chrystusa. Stanowi ono zarazem pełnię czasów. O ile przez wieki człowiek szukał Boga, teraz sam Bóg przychodzi, aby mówić o sobie do człowieka i wskazywać mu drogę, którą może do niego dojść. W Chrystusie religia przestaje być szukaniem Boga niejako po omacku, ale staje się odpowiedzią wiary. Odpowiedzią wiary daną Bogu, który się objawia. Odpowiedzią możliwą dzięki temu jedynemu człowiekowi, który jest jednocześnie słowem współistotnym Ojca. W odróżnieniu od innych założycieli wielkich religii, Jezus nie tylko głosi Słowo Boga, ale sam jest Słowem. Jezus nie tylko oświeca, ale sam jest światłem. Jezus nie tylko uzdrawia, ale jest uzdrowicielem, zbawcą. Jezus nie tylko daje pokarm, ale sam jest chlebem. Jezus nie tylko pokazuje drogę, ale sam jest drogą. Jezus nie tylko prowadzi do prawdy, ale sam jest prawdą. Jezus nie tylko ożywia, ale sam jest życiem. Chrześcijanie w odróżnieniu od muzułmanów nie uważają się za ludzi księgi. W odróżnieniu od wielu Żydów za ludzi prawa. W odróżnieniu od hinduistów za wyznawców odwiecznej dharmy, odbijającej się w biegu natury i w stosunkach społecznych. Są ludźmi Chrystusa, którzy wchodzą na drogę zbawienia, naśladując swego Mistrza i Pana, żyjąc według Jego logiki daru, miłosierdzia, otwartości, przebaczenia, służąc, czyli oddając Bogu tam, odnajdując Boga tam, gdzie się ukrył, w drugim człowieku, rozciągając przykazanie miłości aż po miłość nieprzyjaciół, niosąc swój własny krzyż. Stajemy w naszej refleksji, drodzy Państwo, w tym jakże bardzo ważnym i istotnym momencie dotyczącym naszego być albo nie być, poczucia sensu naszego życia. Jakże dzisiaj wielu ludzi przegrywa batalię o swoje życie. Jakże dzisiaj wielu ludziom, których spotykamy w naszej codzienności, życie przelatuje pomiędzy palcami, mówią, że mają jeszcze czas. A skąd wiedzą, że mają jeszcze czas? Starajmy się, przyjmując dar dzisiejszego dnia, tej teraźniejszości, którą trzymamy w naszych dłoniach. Przeszłość przeminęła, nie powróci. Przyszłość nie wiadomo, czy nadejdzie. Mamy dar teraźniejszości, dziejącego się tu i teraz, w tym momencie. Otwórzmy drzwi naszego serca na obecność Jezusa, który przyszedł na świat, aby człowiekowi podarować życie wieczne. Dziękuję za wysłuchanie katechezy. Katechezę wygłosił ojciec Piotr.